Ostatnie zwiedzenie przed powtórnym przyjściem Chrystusa. To temat jest bliski adwentystom Dnia Siódmego i chyba wszyscy na ten temat już wszystko wiecie, ale wiecie, jest to tak ważny temat, że chciałbym, żeby to repetitio is mater studiorum, czyli powtarzanie jest matką nauczania, prawda, czy studiowania, żebyśmy tę wiedzę jednak mieli i żebyśmy nie dali się zwieść w momencie, gdy to ostatnie zwiedzenie przyjdzie na świat. Jako lud Boży bierzemy czynny udział, czy chcemy, czy nie, w wielkim boju, jaki jest rzeczywistością między Bogiem a szatanem. Jezus na Golgocie oddał swoje życie, by zbawić nas od naszych grzechów, by każdy z nas mógł wybrać jako swojego osobistego Zbawiciela, byśmy ty i ja mogli stanąć pod Jego sztandarem, byśmy byli Jego ludem i owcami pastwiska Jego. Szatan, pomimo definitywnej przegranej, jednak nie odpuszcza. Można nawet powiedzieć, że jest bardzo pracowity, a im ma mniej czasu, tym bardziej jest aktywny. W pierwszym liście apostoł Piotr w 5 rozdziale i 8 wersecie napisał tak. Bądźcie trzeźwi, czuwajcie, przeciwnik wasz diabeł chodzi wokoło jak lew ryczący, szukając kogo by pochłonąć. W Ewangelii Mateusza w 24 rozdziale jest opis sytuacji, kiedy to Jezus siedząc na Górze Oliwnej odpowiadał uczniom na zadawane przez nich pytania. W 23 i 24 wersecie tegoż rozdziału są zawarte Jego słowa dotyczące sytuacji, jaka wydarzy się przed powtórnym Jego przyjściem na ziemię. Powiedział On uczniom, gdyby wam wtedy ktoś powiedział, oto tu jest Chrystus albo tam, nie wierzcie. Powstaną bowiem fałszywi Mesjasze i fałszywi prorocy i czynić będą wielkie znaki i cuda, aby o ile można zwieść i wybranych. Ellen White w ostatnich rozdziałach książki Wielki Bój przepowiedziała również ostatnie zwiedzenie szatana, które będzie bardzo podobne do prawdziwego przyjścia Chrystusa. Napisała ona o dziele szatana jako o mistrzowskim zwiedzeniu. Nazwała to właśnie mistrzowskim zwiedzeniem. Jako lud Boży powinniśmy przygotować się na to zwiedzenie, bo jest to dla nas sprawa życia lub śmierci. Ponieważ inne przepowiednie wypowiedziane przez Jezusa wypełniły się, to nie możemy wątpić, że i ta przepowiednia się wypełni. Musimy mieć świadomość tego, że zwiedzenia będą rzeczywiste i niebawem nastąpią. Szatan robi wszystko, byśmy zbagatelizowali tę przepowiednię, by jego pojawienie zostało przez nas uznane za prawdziwe zjawienie się Chrystusa. Gdy nie będziemy mieli wiedzy na ten temat, to jego trik uda mu się i zostaniemy przez niego po prostu oszukani. Jedynie uświadamiając sobie realność wielkiego boju, możemy uznać zasięg i siłę zwiedzenia, zdemaskować je, kiedy stanie się faktem, a także wyjaśnić sobie, samym sobie i innym ludziom jego źródło. Właśnie przyjęcie ostrzeżenia jest pierwszym krokiem w przygotowaniu na przetrwanie tego zwodniczego majstersztyku diabła. Lucyfer wie, że jego koniec jest bliski, więc ze wszystkich sił będzie się starał zniszczyć każdego, do kogo znajdzie dostęp. Ellen White napisała w książce Wielki Bój, że fałszerstwo będzie tak podobne do prawdy, że bez Pisma Świętego nie będzie można odróżnić fałszu od prawdy. Z Biblią w ręce należy więc badać każde twierdzenie i każdy cud. Tylko ci, którzy żyją zgodnie z prawami zawartymi w Biblii, ostoją się w ostatecznej walce. To napisała na 411 stronie, możecie to przeczytać w Wielkim Boju. Tylko ci, którzy pilnie badali Biblię i umiłowali prawdę, zostaną ustrzeżeni przed potężnymi zwiedzeniami, jakie przyjdą na świat. Wszyscy zostaną poddani próbie, a więc i ja, i ty. Szatan dobrze wie, że ci, których skłoni do zaniedbywania modlitwy i studiowania Pisma Świętego, zostaną po prostu przez niego pokonani. to również cytat z Wielkiego Boga. Ze słów tych wynika, że musimy w życiu odrzucać wszystko, co nie wytrzymuje testu prawdy. Powinniśmy iść za radą apostoła Pawła, jaką wyraził w drugim liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale i 15 wersecie. Napisał tam, przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się, czy to przez mowę, czy przez list nasz. Przeto bracia, trwajcie niewzruszenie i trzymajcie się przekazanej nauki, której nauczyliście się przez mowę, czy przez list nasz. To jeszcze raz wam cytuję, dlatego żebyśmy do tej Biblii zaglądali, żebyśmy nie zostali w tym ostatecznym zwiedzeniu pokonani. Zasada, którą Paweł wskazał w tych słowach, jest aktualna do dziś. Musimy trzymać się mocno tego, co czytamy w Biblii. Powinniśmy znaleźć codziennie czas na to, by umacniać prawdy biblijne w naszych umysłach. Nie będziemy potrafili bowiem rozpoznać błędu i przyjąć ostrzeżenia od Ducha Świętego, jeśli nie uzbroimy umysłu w prawdę, zanim błąd i zwiedzenie nas zaatakują. Jak już wcześniej czytaliśmy, w 24 rozdziale Ewangelii Mateusza Jezus przepowiedział, że szatańskie ostateczne zwiedzenie będzie polegało na pojawieniu się fałszywych Chrystusów i fałszywych proroków. Do tego proroctwa apostoł Paweł dodaje następujące informacje w listach do Tesaloniczan i do Tymoteusza. Szatan będzie działał za pośrednictwem pewnego niegodziwca wśród znaków i rzekomych cudów, jak czytamy w drugim liście do Tesaloniczan 2:9. Po drugie, szatan będzie się także posługiwał działaniem duchów zwodniczych, nauk szatańskich, oraz zwodził ludzi obłudą kłamców. Natomiast apostoł Jan dodaje do tego, że siły szatańskie wytworzą wielkie znaki, rzekomo świadczące o boskim charakterze objawień i cudów, podobnych do tych, jak ogień na górze Karmel, który świadczył, że Eliasz stoi po stronie prawdziwego Boga. To jest napisane w Apokalipsie 13:14. Siły demoniczne będą działać przez nieświętą trójcę, smoka, bestię i fałszywego proroka, czyniąc wielkie, zdumiewające znaki, wskutek czego poprowadzą przywódców i narody świata na wojnę w wielki dzień Boga Wszechmogącego. Jak czytamy w Apokalipsie 16 rozdziale 13-14. Analizując te przesłania, powinniśmy wyraźnie uświadomić sobie fakt, iż szatan krok za krokiem przez rozwój spirytyzmu przygotował drogę do swego mistrzowskiego zwiedzenia. Nie zrealizował jeszcze całkowicie swych zamiarów, ale wkrótce to nastąpi, jak czytamy w Wielkim Boju na 389 stronie. To, co teraz przeczytaliśmy, demaskuje nam sposoby działania szatana. On ma na ziemi emisariuszy, którzy upowszechniają diabelskie kłamstwa, tak sprytnie obmyślone, żeby wywierały określone wrażenie na ludzie Bożym. Ponadto będzie czynił znaki i cuda, których autorstwo będzie można zidentyfikować jedynie na bazie Pisma Świętego, wsłuchując się w głos Ducha Świętego. Spirytyzm osiągnie pełnię swej mocy dopiero w ostatnim okresie dziejów tego świata, ponieważ będzie głównym narzędziem szatana w czasach końca. Pragnę przypomnieć tutaj, że Stary i Nowy Testament porównuje stan śmierci jako stanu nieświadomości człowieka do snu. Śmierć oznacza zupełny brak świadomości i aktywności umysłowej. Psalmista Dawid oświadczył w 115 psalmie i w 17 wersecie, że umarli nie mają możliwości oddawania chwały Bogu. Istnieje jednak także i trzecia kategoria tekstów, które wydają się popierać błędne nauczanie o istnieniu nieśmiertelnej duszy. Jednak musimy pamiętać o tym, że teksty te musimy interpretować w świetle całej biblijnej nauki, że śmierć jest zupełnym stanem nieświadomości. Dlaczego wspomniałem teraz o stanie umarłych? Otóż w świetle ostatecznego zwiedzenia posłuchajmy, co Ellen White napisała w Wielkim Boju na 407 stronie. Przez dwie błędne nauki, nieśmiertelność duszy i święcenie niedzieli, szatan zwodzi ludzi. Zapamiętajmy to zdanie. Niech te słowa będą dla nas ważnym przesłaniem, z którego wyciągnijmy właściwe wnioski. Nie powinniśmy także ufać zbyt mocno naszym zmysłom. W Wielkim Boju na 388 stronie czytamy: wielu spotyka się z duchami diabelskimi, uosabiającymi umiłowanych krewnych lub przyjaciół, które wypowiadają najbardziej niebezpieczne herezje. Postacie te będą apelowały do naszych najdelikatniejszych uczuć i czynić będą cuda dla poparcia swych twierdzeń. Musimy być przygotowani na odparcie ich przy pomocy prawdy biblijnej, mówiącej o tym, że umarli o niczym nie wiedzą i że ci, którzy się zjawiają, są po prostu duchami szatana. Możemy być zaskoczeni, gdy takie doświadczenie dotknie nas, bo wydaje się nam, że Bóg nie dopuści, by coś takiego nas spotkało, a szatan nie będzie tracił czasu i energii, by silić się na takie zwiedzenie wobec tych, którzy znają prawdę o stanie umarłych, a jednak takie incydenty będą miały miejsce i musimy być na to przygotowani. Przed kilku laty w pewnej adwentystycznej rodzinie w Afryce zmarła niespełna dwuletnia dziewczynka. Jej rodzice, służący na Czarnym Lądzie jako misjonarze, bardzo boleli z powodu straty swojej ukochanej córki. Kilka tygodni po pogrzebie dziecka misjonarz udał się w podróż, a jego żona została sama w domu. Oto co się jej przydarzyło. Kiedy siedziała w fotelu, zajęta jakąś pracą, jej zmarła córka przeszła przez zamknięte drzwi, przemierzyła pokój, wspięła się na kolana matki, zarzuciła jej ramiona na szyję i powiedziała: kocham cię, mamusiu, ja tak naprawdę nie umarłam. Słuchajcie, to przydarzyło się adwentystce. Ten incydent był właśnie elementem zwiedzenia, na które Bóg zwrócił uwagę Ellen White. To dowodzi, że nie możemy ufać własnym zmysłom. Kobieta widziała, słyszała i dotykała postać, która wyglądała, pachniała i mówiła identycznie jak jej córka. Bez odpowiedniej biblijnej wiedzy z pewnością uległaby zwiedzeniu o skutkach trudnych do przewidzenia. Zwróćmy tutaj uwagę, że Ellen White ostrzegała, że tacy ukazujący się zmarli mogą wypowiadać najbardziej niebezpieczne zwodnicze poglądy. Nadchodzą takie czasy, że lud Boży musi stać mocno na prawdzie biblijnej, nawet jeśli oznacza to niedowierzanie własnym zmysłom. Jako lud Boży musimy odrzucić w zarodku wszelkie formy spirytyzmu, bowiem szatan ma zamiar zjednoczyć pozornych chrześcijan i pozostałych ludzi w tej formie zwiedzenia pod swoim sztandarem. Przez Ellen White Bóg ostrzega nas przed filozofią spirytyzmu. Na 384 stronie w Wielkim Boju czytamy: spirytyzm uczy, że człowiek jest stworzeniem ciągle rozwijającym się, jego przeznaczeniem już od urodzenia jest postępowanie naprzód, aż do osiągnięcia wieczności, a nawet samego bóstwa. Każda sprawiedliwa i doskonała istota jest Chrystusem. Możemy zauważyć, że wszystkie te poglądy występują we współczesnym społeczeństwie. Teoria ewolucji uczy, że ludzie rozwijają się, osiągają coraz wyższe poziomy. Postęp w kierunku boskości jest także podstawą mormońskiej doktryny, według której Adam był Bogiem. To zaś, że każda sprawiedliwa i doskonała osoba jest Chrystusem, to jedna ze sztandarowych nauk ruchu New Age, a to wyrosło przecież z hinduistycznego mistycyzmu. Wszystkie te poglądy, w tym także nawiązanie łączności ze zmarłymi, składają się na spirytyzm w jego szerokim znaczeniu. Jako lud Boży musimy zdecydowanie odrzucić wszelkie tego rodzaju poglądy. Bierzmy przykład od Jezusa, by na wszelkie tego rodzaju zakusy złego odpowiedzieć. Napisano. W Wielkim Boju czytamy także o innych zjawiskach, z jakimi możemy się niebawem spotkać. Wkrótce na niebie ukażą się nadnaturalne zjawiska jako znak mocy demonów czyniących cuda. 432 strona Wielki Bój. To stwierdzenie przywodzi na myśl przepowiednię o znakach na niebie, takich jak ukazywanie się rzekomej dziewicy Maryi. Według maryjnych objawień te kosmiczne znaki będą wskazywać rychłą karę Bożą, mającą spaść na grzeszników. Demony będą popierać ustawy niedzielne. Duchy te będą mówiły, że Bóg je posłał, aby przekonać o błędzie tych, którzy odrzucili niedzielę i aby potwierdzić, że prawo państwowe powinno być uznawane jako prawo Boże. Wielki Bój, 409 strona. Demony będą podawać się za apostołów. Zwodnicze duchy wkładają w usta apostołów słowa, które przeczą temu, co pisali oni pod natchnieniem Ducha Świętego, gdy żyli na ziemi. Duchy te zaprzeczają boskiemu pochodzeniu Biblii i tym samym burzą fundament chrześcijańskiej nadziei oraz gaszą światło, które oświeca drogę do nieba. Na miejsce Słowa Bożego podsuwa on, czyli szatan, spirytystyczne objawienia. To na 386 stronie jest napisane. Demony będą się podawać za bogów współczesnych pogańskich religii. Im bliżej będziemy końca czasu, tym większe i silniejsze staje się zewnętrzne występowanie sił pogańskich. Stanie się zewnętrzne występowanie sił pogańskich. Bóstwa pogańskie manifestują moc znamienną. Tak będzie się działo w przyszłości. Okażą one swą siłę mieszkańcom tego świata. To czytamy w ewangelizacji na 458 stronie. Największym jednak zwiedzeniem będzie chwila, gdy sam szatan ukaże się ludziom jako Chrystus. W przybranej postaci Chrystusa powie, że zmienił święcenie soboty na święcenie niedzieli i nakaże wszystkim czcić dzień, który on błogosławi. Stwierdzi następnie, że ci, którzy nadal święcą siódmy dzień, znieważają jego imię i nie chcą słuchać aniołów, jakich wysłał do nich ze światłem i prawdą. I będzie to największe zwiedzenie. 432 strona, Wielki Bój. Drogie siostry i drodzy bracia, mamy teraz czas względnego spokoju. Umocnijmy nasze umysły w prawdzie. Kiedy powódź diabelskiego zwiedzenia nas zaleje licznymi trudnościami, każdy z nas sam będzie musiał utrzymać się na nogach. Nikt za nas nie podejmie decyzji na temat tego, co będziemy widzieli i słyszeli. Sami będziemy musieli opowiedzieć się za prawdą lub za kłamstwem. Staniemy oko w oko ze zwiedzeniem. Wszyscy zostaniemy poddani próbie. Dlatego dziś jest czas, byśmy poddali się całkowicie Bogu, byśmy znajdowali codziennie czas na studium Słowa Bożego i byśmy żyli tym Słowem. W objawieniu świętego Jana 18:1 potężny anioł mający wielką władzę zstępuje z nieba, zalewając ziemię blaskiem swojej chwały. Jest to profetyczne wyobrażenie późnego deszczu. Podobnie jak to stało się za czasów apostolskich, gdy rozpoczęcie dzieła głoszenia Ewangelii odbyło się w potężnej mocy Ducha Świętego, tak również będzie zakończeniem tego dzieła. Późny deszcz będzie największym objawieniem mocy Bożej, przewyższającym skalą i zakresem to, co wydarzyło się po wniebowstąpieniu Jezusa. Jednak zesłanie tej mocy jest obwarowane pewnymi warunkami. Jak apostołowie przygotowali się na otrzymanie wczesnego deszczu, tak lud Boży dzisiaj w jeszcze większym stopniu musi przygotować się na otrzymanie późnego deszczu. Musimy wzrastać w mocy wczesnego deszczu, bowiem otrzymanie wczesnego deszczu uzdalnia nas do rozwoju duchowego. Kiedy Duch Święty zasiewa w nas i nawadnia ziarno Ewangelii, to zapuszcza ona korzenie i zaczyna wzrastać. Musi ona być jednak nawadniana, karmiona każdego dnia. To Duch Święty uzdalnia nas do rozwoju i prowadzi nas do pełnej duchowej dojrzałości. Ellen White mówi o tym tymi słowy. W żadnym momencie naszego życia duchowego nie możemy obyć się bez wsparcia, które umożliwiło nam jego rozpoczęcie. Błogosławieństwo przyjęte w postaci wczesnego deszczu jest potrzebne do końca. Przez modlitwę i wiarę mamy stale szukać obecności i mocy Ducha Świętego. To jest napisane w świadectwach dla kaznodziei na 507 i 8 stronie. To i podobne stwierdzenia wyraźnie świadczą, że późny deszcz jest ostatnim krokiem w duchowym rozwoju chrześcijanina. Jednak gdy zabraknie codziennego wzrastania w przygotowaniu na późny deszcz, wówczas chrześcijanin nie będzie gotowy na jego przyjęcie. Dlatego codziennie powinniśmy modlić się o chrzest Ducha Świętego, wzrastając w mocy wczesnego deszczu. W swojej mądrości Bóg dał nam taką przestrogę. Możemy być pewni, że kiedy nastąpi wylanie Ducha Świętego, wówczas ci, którzy nie przyjęli i nie skorzystali z wczesnego deszczu, nie dostrzegą i nie zrozumieją wartości późnego deszczu. Dziś grozi nam opieszałość i zwlekanie. Zachowujemy się tak, jakby to wydarzenie miało nastąpić w odległej przyszłości, a to tylko opóźnia nasze przygotowanie. Mówiliśmy wcześniej o tym, że późny deszcz będzie ostatnim krokiem w duchowym rozwoju chrześcijanina, a to powinno nas mobilizować do działania. Ellen White uświadamia nam pilność przygotowania już dzisiaj. Zstąpienie Ducha Świętego na zbór stanowi fakt, którego oczekuje się jak gdyby w przyszłości. Jest jednak przywilejem Kościoła doświadczyć tego właśnie teraz. Szukajcie tego, módlcie się o to, wierzcie temu. Musimy tego dostąpić, a niebiosa czekają, aby nas tym Duchem Świętym obdarzyć. Ewangelizacja, 455 strona. Musimy szukać, modlić się i wierzyć. Obecność Ducha Świętego może nadać Twojemu i mojemu życiu moc, podobnie jak to miało miejsce w życiu apostołów. W słowach, które docierały do serc słuchaczy, odważnie przedstawiali oni Jezusa, choć groziły im tortury i śmierć. Bóg czynił przez nich cuda, ponieważ łatwo możemy taką moc obrócić ku własnej chwale. Bóg najpierw chce ujrzeć w nas dowody, że tego nie uczynimy. Choć przesiewanie przez Boga czasami jest nieprzyjemne, to jednak służy tak naprawdę naszemu dobru. Bóg powiedział do Laodycejczyków: wszystkich, których miłuję, karcę i smagam. Objawienie 3:19. Musimy więc poddać się Bożemu karceniu i rozumieć je jako przygotowanie do otrzymania mocy, którą pragnie On dać swemu Kościołowi w postaci późnego deszczu. Byśmy doświadczyli wylania tegoż, powinniśmy studiować doświadczenie apostołów, by z ich życia zrozumieć, czego wymaga od nas Bóg. Ellen White napisała w Świadectwach dla Kaznodziejów na 507 stronie: przez wyznanie grzechu, przez gorliwą modlitwę i poświęcenie się Bogu, pierwsi uczniowie przygotowali się na wylanie Ducha Świętego w dniu Pięćdziesiątnicy. To samo dzieło, tylko w większym stopniu, musi zostać wykonane teraz. Okres 10 dni od wniebowstąpienia Jezusa do Pięćdziesiątnicy był czasem intensywnych przygotowań wśród wierzących. Łukasz nawiązuje do tego czasu, kiedy mówi: ci wszyscy trwali jednomyślnie w modlitwie wraz z niewiastami i z Marią, matką Jezusa, i z jego braćmi. Dzieje apostolskie 1:14. W swojej książce Działalność apostołów Ellen White podaje więcej szczegółów na ten temat. Pisze ona, że apostołowie spotykali się i modlili często o powodzenie dzieła, które Jezus powierzył im do wykonania. Ukorzyli swoje serca w prawdziwej skrusze i wyznaniu swej wcześniejszej niewiary. Kiedy wspominali święte życie Jezusa, głęboko pragnęli zostać napełnieni pięknem Jego charakteru. Odrzucili wszelką niezgodę i chęć dominacji, przybliżając się do siebie nawzajem w chrześcijańskiej miłości i wspólnocie. Modlili się o mądrość, by przeprowadzić ludzi do Królestwa Jezusa. Modlili się szczególnie o dar Ducha Świętego jako spełnienie obietnicy Jezusa na podstawie Dzieje Apostolskie, strona 23-24. Działalność apostołów, strona 23-24, to przeczytałem. Czy my jako zbór nie powinniśmy ich w tym naśladować? Każdy z nas powinien dołożyć wszelkich starań, by spełnić te warunki. Apostoł Paweł napisał w liście do Filipian 2:12: z bojaźnią i ze drżeniem zbawienie swoje sprawujcie. Myślę, że otrzymanie obietnicy, obiecanej mocy późnego deszczu jest częścią tego zadania, bowiem dzieło jest wyraźnie zdefiniowane. Ellen White napisała: nasz niebiański Ojciec chętniej daje Ducha Świętego tym, którzy Go proszą, niż ziemscy rodzice dobre dary swoim dzieciom. Jednak naszym zdaniem przez wyznanie, pokorę, skruchę i gorliwą modlitwę jest spełnienie warunków, od których Bóg uzależnił zesłanie tego błogosławieństwa. Naszym zadaniem oczywiście jest przez wyznanie, pokorę, skruchę i gorliwą modlitwę jest spełnienie warunków, od których Bóg uzależnił zesłanie tego błogosławieństwa. To przez wyznanie naszego stanu przed Bogiem i pokora i skrucha przywiodły nas do Chrystusa, u którego znaleźliśmy łaskę i którego sprawiedliwością zostaliśmy przyodziani. To przeżycie winno pogłębiać się każdego dnia w miarę, jak wzrastamy w doznaniu wczesnego deszczu. Apostoł Paweł mówi: jak więc przyjęliście Chrystusa Jezusa Pana, tak w Nim chodźcie. Jest to napisane w liście do Kolosan 2:6. Do tego dodajmy gorliwą modlitwę o obiecany dar późnego deszczu. Prorok Zachariasz uczy: proście Pana o deszcz późnej pory deszczowej. Zachariasz 10:1 jest tak napisane. Nasze pragnienie późnego deszczu powinno być sprawą priorytetową. Jezus pragnie nas uzdolnić do wykonania ewangelizacyjnego zadania. Bądźmy gotowi, bo późny deszcz przyjdzie niespodziewanie. Dzisiaj jest czas na to, by spełnić warunki otrzymania tego deszczu o właściwej porze. Jeśli nie spełnimy tych warunków, to deszcz będzie wylany, a my zostaniemy pominięci. Ellen White napisała: nastąpi akumulacja boskich czynników, które połączą się z ludem Bożym dla ostatecznego dokonania dzieła. Dzieło to zostanie dokonane szybciej, niż ktokolwiek się spodziewa. Tysiące ludzi będą się nawracać ku prawdzie. Ludzi, którzy o godzinie 11 ujrzą i uznają prawdę, poddając się działaniu Ducha Świętego. Oto idą dni, mówi Pan, w których oracz będzie przynaglał żniwiarza, a tłoczący winogrona siewcę ziarna. Amos 9,13. Liczba osób przyjmujących prawdę oraz szybkość, z jaką będzie się to działo, zaskoczą Kościół. Pamiętajmy więc o tym, co było powiedziane na początku, że jeżeli nie będziemy dzień po dniu wzrastali w mocy wczesnego deszczu, to nie będziemy gotowi na późny deszcz. Późny deszcz jest bowiem ostatnim etapem rozwoju w mocy wczesnego deszczu. Bez wcześniejszej dojrzałości, bez codziennego chrztu przez Ducha Świętego nie będziemy mieli czasu, by dojść do stanu, w którym Bóg może powierzyć nam moc późnego deszczu. Dlatego dzisiaj jest czas, abyśmy się ze snu ocucili. Oprzyjmy się na Bożych obietnicach. W Ewangelii Łukasza 11 rozdziale 9-13 jest takie przesłanie. A ja wam powiadam, proście, a będzie wam dane. Szukajcie, a znajdziecie. Kołaczcie, a otworzą wam. Jeśli więc wy, którzy jesteście źli, umiecie dobre dary dawać dzieciom swoim, o ileż bardziej Ojciec Niebieski da Ducha Świętego tym, którzy Go proszą. Mając takie zapewnienie Jezusa, możemy z ufnością zmierzać do ostatecznego etapu wzrastania w mocy wczesnego deszczu. Niewątpliwie powtórne przyjście Chrystusa jest bliskie. Znaki nadchodzącego końca są coraz liczniejsze. Kiedy widzimy proces powstawania obrazu apokaliptycznej bestii i ruchu dążącego do narzucenia niedzieli, możemy być pewni, że to już długo nie potrwa. Protestantyzm usilnie dąży do nawiązania współpracy z Kościołem rzymskokatolickim, a ten odpowiada na to z zadowoleniem. Papież wzywa do chronienia świętości niedzieli przy pomocy cywilnej legislacji, co może być krokiem ku narzuceniu znamienia bestii. W obliczu tych znaków Bóg wzywa swój lud do odnowienia z nim więzi przymierza. Czy jesteśmy gotowi na odnowienie tej więzi? Stoimy u progu niebiańskiego królestwa. Czy jesteśmy gotowi, by tam wejść? Przypomnę tekst, który był mottem do dzisiejszego kazania. Czuwajcie, trwajcie w wierze, bądźcie mężni i bądźcie mocni. Niech dobry Bóg nas obdarzy mądrością i swoim błogosławieństwem. Amen.